Dość niedawno mój znajomy, który nie jest wierzącym człowiekiem, mówił do mnie tak. Słuchaj, ponoć według statystyk 93-95% Polaków to chrześcijanie. Jeśli więc weźmie się pod uwagę liczby rozwodów, liczby przestępstw przeciwko życiu, przeciwko własności, przeciwko zdrowiu, jeśli weźmie się pod uwagę jakieś nałogi, zło, które ludzie w Polsce popełniają, to nie sposób tego całego zła przypisać tylko tym 7 czy 5% ludzi, którzy określają siebie jako niewierzący. Mówi, słuchaj, jak to jest, że większość Niemców to byli ludzie wierzący, chodzili do kościołów, znali Ewangelię, znali Boże przykazania, a w czasie II wojny światowej jedni potrafili oddawać życie za niewinnych ludzi, a inni z zimną krwią w łatwy sposób na tamten świat wysłali miliony niewinnych istnień ludzkich. To ci chrześcijanie, którzy mieli napis na pasach Gott mit uns, czyli Bóg z nami, albo tak jak Himmler, architekt śmierci, który był nawet ministrantem w kościele, a w jednym z swoich pamiętników napisał, że zawsze będzie kochał Boga i nigdy nie zdradzi kościoła. Jak to jest, pytał mój znajomy, że 22 lata temu w Rwandzie wszyscy chrześcijanie słyszeli, że Bóg jest miłością, ale kiedy doszło do ludobójstwa, to jedni potrafili bronić niewinnych ludzi przed masakrą, a inni chrześcijanie, nawet w kościołach, mordowali tych, którzy tam się schronili. Jak to jest, że i dzisiaj chrześcijanie, którzy w niedzielę przychodzą do kościoła i słyszą Boże Słowo, jedni w poniedziałek są przykładem miłości, uczciwości, prawdy wobec innych ludzi, a inni w ten sam poniedziałek w pracy, w szkole, na ulicy, w sąsiedztwie ściągają na klasówkach, kłócą się między sobą, wyzywają w autobusach i na ulicach, przeklinają swoich pracodawców czy wyzyskują swoich pracowników. Jak to jest, pytał ten mój znajomy, że spośród wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, nie wszyscy są nimi naprawdę. Myślę, że nie on pierwszy zauważył ten rozdźwięk między byciem chrześcijaninem a życiem jako chrześcijanin. No bo ten problem, ten rozdźwięk był, jak słyszeliśmy, widoczny i w czasie II wojny światowej wśród grupy wierzących Niemców. Był widoczny wśród wierzących chrześcijan w Rwandzie, ale jest również i obecny dzisiaj pośród chrześcijan. I tak samo był obecny, był widoczny w czasach Jezusa Chrystusa. Zatem dzisiaj w niedzielę spróbujmy zobaczyć, co Jezus na temat tego rozdźwięku mówił. I przyjrzymy się temu, dzisiaj czytając 13 rozdział Ewangelii Mateusza, którym Jezus opowiada ludziom przypowieść. Otóż przypowieści to historie, której opowiadał Jezus, w którym używał on obrazu ze świata, który wszyscy znali, po to, by ukazać inny świat, świat, którym jest Boże Królestwo. To takie historie opowiadane między słowami. I to tym historiom Jezusa przez najbliższe niedziele, kolejne niedziele będziemy się przyglądać podczas kazań w serii, którą zatytułowaliśmy Między słowami. Zatem zobaczmy, jak brzmi pierwsza z tych przypowieści. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludzi, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach, czyli w przypowieściach. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jak na pierwszy rzut oka i ucha, niewiele tutaj mowy o tym rozdźwięku między chrześcijańską wiarą a chrześcijańskim życiem. Tłumy, do których Jezus przemówił z łódki, chyba niewiele z tej historii zrozumiały. Pewnie jedni, wróciwszy do domu, opowiedzieli swoim bliskim, że Jezus coś tam mówił o sianiu ziarna, ale chyba niewiele się na tym zna, skoro za przykład siewcy stawia człowieka, który marnuje ziarno, bo przecież niegospodarnością jest siać byle gdzie i na drogę, i na skaliste miejsca, i między ciernie. Inni natomiast może i próbowali coś z tego zrozumieć, ale nie dali rady i odeszli zawiedzeni, bo przecież przyszli posłuchać mówcy, który niby od Boga samego pochodzi, a on zamiast o Bogu mówił coś o rolnictwie. A jeszcze inni zapewne uznali, że to jakiś dziwak, bo nie dość, że nie wie, o czym mówi, to zakłada, że wśród słuchających są ludzie, którzy nie mają uszu. Skąd zatem wiemy, że ci ludzie mogli niczego nie zrozumieć? Posłuchajmy dalej. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Okazuje się, że uczniowie, którzy podeszli do Jezusa jako jedyni z całego tego tłumu, mają szczęście. Są szczęśliwcami, bo im dane jest poznać tajemnicę Bożego Królestwa. Są jednak ludzie, którym nie jest to dane, jak mówi Jezus. Kolejne słowa Jezusa, które znowu brzmią dziwnie, tak jak i historia, którą przed chwilą opowiedział. Otóż jak to? Jedni są wybrani do Bożego Królestwa, a inni co? Są przekreśleni? Czyli tłumy, które przed chwilą odeszły, nie podeszły do Jezusa, by wyjaśnić, są z góry przekreślone z listy kandydatów, szczęśliwców, kandydatów do nieba? Wydaje się to dziwne, niepodobne do Jezusa, do Boga, którego znamy. To tak jakby ten Bóg był stronniczy i nie chciał wszystkich zbawić, tylko wybraną elitę, grupę osób, których sam gdzieś po cichu weźmie i wyjaśni tajemnicę Bożego Królestwa. Ale Jezus dalej mówi tak. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Otóż Jezus przypomina, że kilka wieków wcześniej byli też ludzie, do których Bóg kierował swoje słowo przez proroków. A jednym z tych proroków był Izajasz. Otóż Izajasz nawoływał, i wszyscy słyszeli, jak nawoływał do tego, by się nawrócić, by nawrócić się do Pana. Wszyscy słyszeli, jak Bóg przez Izajasza wołał: przyjdźcie do mnie i nawróćcie się, odejdźcie od grzechu. Jeśli dalej będziecie żyli w grzechu, brnęli w nim po uszy, to ściągniecie nieszczęście na siebie i na własny naród. Wszyscy to nawoływanie słyszeli, ale nie wszyscy usłyszeli. I my wiemy, że później konsekwencją nieposłuchania Bożego głosu, nieodwrócenia się od grzechu, była utrata wolności. Izraelici musieli zmierzyć się z ponad 60-letnią gehenną życia w niewoli babilońskiej. Kiedy więc Jezus, otoczony grupką swoich uczniów, chcących zrozumieć sens historii o siewcy, odpowiada na ich pytania, to właśnie wskazuje problem, który zawsze był, jest i będzie. Że oto z jednej strony byli, są i będą ludzie, którzy, tak jak uczniowie Jezusa w tej chwili, usłyszawszy Boga, będą chcieli Go zrozumieć. Ale z drugiej strony Byli, są i będą ludzie, którzy słysząc Boży głos, nie zrobią nic, aby go zrozumieć. Tak jak tłumy, które nie podeszły do Jezusa, by zapytać o tę dziwną historię, którą im opowiedział. Mało tego, Jezus przypomina, że byli, są i będą ludzie, którzy nawet jeśli usłyszą Boży głos i zrozumieją go, bo Izajasz przed wiekami wołał w sposób bardzo, bardzo wyraźny: nawróćcie się do Pana. To nawet wtedy tego głosu nie posłuchają i nic z nim nie zrobią. I dziś też z historii wiemy, że Jezus, kiedy patrzył na ten tłum, który prawdopodobnie niczego nie zrozumiał i odchodził po kolei, to wiedział, że wśród tego tłumu są ludzie, którzy za kilkadziesiąt lat, w roku 70, podczas zburzenia Jerozolimy przez Rzymian, zginą, nie usłyszawszy Bożego orędzia o zbawieniu i nie poznawszy tajemnic Bożego Królestwa. Pojawia się więc kolejne pytanie, dlaczego ludzie patrzą i nie widzą? Dlaczego słuchają i nie słyszą? Czy ciągle są z góry wykluczeni z Bożego Królestwa? Posłuchajmy dalej. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę, a posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Wydaje się, że jest to historia o niegospodarnym rolniku, który marnuje zboże siejące, gdzie popadnie. I tak by zapewne było, gdyby historia ta dotyczyła tylko rolniczej sztuki zasiewu zboża. Ale jak słyszeliśmy po wyjaśnieniu Jezusa, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Otóż to, co wybrzmiewa między słowami. Ziarno, o którym mówi Jezus w tej przypowieści, to Słowo Boże. A siewcą jest Bóg. Bóg, który wbrew pozorom, jako naprawdę gospodarny siewca, kieruje do każdego człowieka, nie patrząc na to, w jakim miejscu w życiu on się znajduje. Bóg zawsze podejmuje trud, by dotrzeć do człowieka, nawet wtedy, kiedy znajduje się on na ubitej drodze, na skalistym miejscu czy pośród cierni, czyli mówiąc jednym słowem, w beznadziejnym miejscu, jeśli chodzi o podatność na Boży głos. I w takich miejscach człowiek może znaleźć się wtedy, kiedy tak jak ci ludzie z czasów Izajasza, i tak jak tłumy, które przed chwilą niczego nie zrozumiały, nie zapytały o nic Jezusa, sam zamyka swoje serce, swoje uszy i swoje oczy, by tak jak Jezus cytując Izajasza, nie zrozumieć i nie doświadczyć uzdrowienia od Boga. Jeśli więc komuś nie dano poznać tajemnic Bożego Królestwa, to znaczy, że tak zamknął swoje serce, swoje oczy i swoje uszy, że stał się po prostu niewrażliwy. Nie jest w stanie już niczego zobaczyć. Jezus więc wskazuje, że nikt nie jest wykluczony z Bożego Królestwa. No chyba, że wykluczy się sam. Ale nie to jest istotne w tej historii. Bardziej istotne jest to, gdzie jest i co robi Bóg w tym momencie. A Bóg zawsze ma dla ciebie swoje słowo i nie przestaje szukać sposobu, by być blisko ciebie. Mimo, że Bóg kieruje swe słowo do wszystkich, są tacy, jak słyszeliśmy, którzy nie są podatnym gruntem na przyjęcie tego słowa. Mając uszy, tak naprawdę nie słyszą, co mówi do nich Bóg. Więc ważne chyba jest pytanie, czego trzeba? Co jest potrzebne oprócz uszu, żeby usłyszeć to, co mówi do nas Bóg? Posłuchajmy więc, jak Jezus kończy tę historię o siewcy. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Jak widać, nie wystarczy tylko usłyszeć. Ten, kto usłyszał, kto zrozumiał i kto wydał owoc, ten jest człowiekiem posianym na dobrej ziemi, czyli znajdującym się we właściwym miejscu. A co to za miejsce? No nie inne, czy tego chcesz, czy nie chcesz, ale przy Jezusie. Tłumy po usłyszeniu dziwnej historii, która domagała się wyjaśnień, postawienia pytań, odeszły, nie zrobiły tego. Tylko uczniowie, którzy też zapewne niewiele zrozumieli z tej historii, ale tylko oni podeszli do Jezusa i pytali, o co w tym wszystkim chodzi. Zazwyczaj, gdy komuś zależy na dojściu do prawdy, na poznaniu prawdy, to nie poddaje się tak łatwo, to nie odpuszcza. Tym bardziej zaczyna drążyć temat, zaczyna szukać, stawiać pytania po to, by zrozumieć. Nikt z tłumu, słysząc tak dziwną historię, nie zadał sobie tego trudu, by podejść do Jezusa i zapytać, o co chodzi. Zrobili to tylko uczniowie. Oni nie tylko usłyszeli, ale podeszli bliżej, by zrozumieć. A to, że usłyszeli i zrozumieli, my dzisiaj wiemy z historii ich życia. Czytając Ewangelię, znając Boże Słowo, wiemy, że wszystko, co powiedział im Jezus, wszystko, co usłyszeli od Boga, zastosowali w swoim życiu. To tak jak Jarek. Jarek nie czytał Pisma Świętego, odłożył je na półkę, bo mówił, że nie jest w stanie zrozumieć tych trudnych, archaicznych tekstów Starego czy Nowego Testamentu. Ale kiedy dał się namówić na to, żeby raz w tygodniu przyjść na grupę biblijną, zobaczył, że kontakt z Bożym Słowem nie jest wcale taki trudny, jeżeli pamięta się o pewnych zasadach, które pomagają w spojrzeniu na Boże teksty. I tak w grupie, w której każdego tygodnia pochylał się ze swoimi znajomymi nad wybranym fragmentem biblijnym, zauważył, że ważne są trzy zasady. Trzy zasady. Zbadaj, zrozum, zastosuj. W tej grupie tak czytali to Słowo Boże. I Jarek uczył się najpierw badać Boże Słowo, czyli czytał, a potem badał, dochodził. Przy pomocy też bliskich osób, które w tej grupie były, dochodził, kto i do kogo napisał konkretne słowa, w jakim to było czasie, w jakich okolicznościach, co na myśli miał autor i co powodowało nim, żeby akurat te słowa skierować do danej czy innej grupy osób. A później Jarek, kiedy już dowiedział się, jak to było, kto co do kogo powiedział, uczył się rozumieć Boży tekst, czyli uczył się szukać, jaka w tym tekście jest ponadczasowa myśl, która dotyczy nie tylko tamtych ludzi w tamtym czasie 2000 lat temu, ale jaka jest myśl ponadczasowa, która dotyczy również i nas dzisiaj. A kiedy zrozumiał, kiedy zobaczył, o co Panu Bogu chodzi w tym tekście, to też w tej grupie modlił się o to, by Bóg dał mu siły, że kiedy wróci do domu, pójdzie do pracy wśród ludzi, to żeby to, co dzisiaj usłyszał, mógł natychmiast zastosować w swoim życiu. I dzisiaj Słowo Boże, które Jarek czyta, poznaje, rozumie i stara się stosować w swoim życiu, bardzo pomaga mu żyć. Dzisiaj to Słowo pomaga mu zaniechać pewnych decyzji albo podjąć pewne decyzje. Dziś, kiedy Jarek wsłuchuje się w Boży głos, to dzięki temu głosowi często jest zachęcony do działania albo potrafi powstrzymać swoje emocje, albo też potrafi zachować się w odpowiedni sposób, w taki, w który nigdy by się nie zachował, gdyby nie usłyszał słów Boga, które Bóg do niego wypowiedział. Jarek więc z roli człowieka z tłumu, który słysząc i nie rozumiejąc Bożego Słowa odstawiał je na półkę, stał się dzisiaj uczniem, który nie tylko słucha, ale zadaje sobie trud, by poświęcić czas, podejść do Jezusa i zrozumieć to Słowo, a potem zastosować je w konkretny sposób w swoim życiu. Usłyszeć więc Boże Słowo zrozumieć je i zastosować w swoim życiu. To domena tych chrześcijan, którzy posiani są na żyznej glebie, jak mówi Jezus. To domena tych chrześcijan, których serca, oczy i uszy są otwarte na Boży głos i wydają jedni plon stokrotny, inni 60-krotny, a jeszcze inni 30-krotny. Dlatego, gdy słyszysz Boży głos, zrozum go i zastosuj w swoim życiu, a doświadczysz, że ty i ludzie wokół ciebie, że wszystko, co mówi Bóg, jest prawdą. Było tuż przed północą, kiedy na placu pomiędzy jednym z uniwersytetów a kościołem świętej Jadwigi w Berlinie zapłonął ogromny stos, podsycany wrzuconymi weń kolejnymi egzemplarzami książek z uniwersyteckich bibliotek. Ten stos rozświetlił centrum miasta. W taki właśnie sposób 10 maja 1933 roku w Berlinie i w 19 innych miastach Niemiec rozpoczęto akcję oczyszczania niemieckiej literatury z antyniemieckiej myśli, a szczególnie z żydowskiej naleciałości, zgodnie z tezą, która wówczas głosiła: naszym najniebezpieczniejszym wrogiem jest Żyd oraz ten, kto mu się podporządkowuje. Dzisiaj w Berlinie, w miejscu, w którym wtedy płonął ów stos, znajduje się pomnik. Pod powierzchnią placu znajduje się przykryte grubym szkłem podziemne pomieszczenie z regałami bez książek. A na zamontowanej obok tablicy wyryte są słowa poety Heinricha Heinego z 1820 roku. 100 lat wcześniej on wypowiedział te słowa, a brzmią tak: to tylko preludium. Tam, gdzie pali się książki, w końcu pali się też ludzi. Cytat proroczy. Proroczy, bo wtedy, w tę majową noc, wielu rektorów, profesorów oraz studentów niemieckich, którzy podsycali płonący stos kolejnymi egzemplarzami wrogich książek, nie zdawało sobie sprawy z tego, że eliminacja spisanego słowa jest tak naprawdę zapowiedzią eliminacji milionów istnień ludzkich z wielkiej niemieckiej rodziny. Okazuje się więc, że to, co człowiek zrobi ze słowem, może mieć wpływ na to, co stanie się z nim samym i z wieloma innymi ludźmi. I myślę, że podobnie jest też, gdy chodzi o Boże Słowo, które Bóg do nas posyła. Gdy odrzucisz Boży głos, odrzucasz możliwość bycia świadectwem przynależności do Bożego Królestwa. Wtedy nie widać, że jesteś chrześcijaninem. Natomiast gdy słuchasz, rozumiesz i stosujesz w życiu to, co Bóg do ciebie mówi, to nie tylko sam tworzysz Boże Królestwo, ale jesteś też zachętą dla innych, którzy tego Królestwa poszukują. I może to brzmi niewygodnie, ale od tego, co zrobisz z Bożym Słowem, które Bóg zawsze ma dla ciebie, zależy to, czy będziesz częścią Bożego Królestwa.